żonatyidzieciaty.pl Blog audio. Czyta autor.
Pękając w szwach. Od zachwiania życiowej równowagi minął już jakiś czas. Sytuacja wymusza konieczność adaptacji, rezonując z tą wrodzoną, choć nierzadko całkowicie nieświadomą kompetencją człowieka. Demony wyszły z szaf, szuflad i biurek. W domu zrobiło się ciasno i gęsto. Gęsto od tego wszystkiego, co związane z każdym z nas, a dotychczas utrzymywane w przestrzeniach pozadomowych. W potrzebach zużywania energii życiowej w różnorodnych interakcjach ze światem. Czas, przestrzeń, ilość i jakość interakcji międzyludzkich, otwarcie na nieprzewidziane, nagle ograniczone do przestrzeni domowej i jednocześnie rozciągnięte w czasie przebywania w niej, wyłoniły warstwy nowego, rzuciły nowe wyzwania, które z konieczności płynących z ograniczeń zintensyfikowały ich przejawienia, ale też i odczucia. Naturalne rezerwuary rozpraszania energii, uwalniania uwagi od przywiązania do natrętnego tu i teraz, zanikają równie szybko, jak naturalne zbiorniki wodne w naszym kraju. Podobnie jak doświadczamy już teraz suszy, tak prawdopodobnie nie jestem jedynym, który doświadcza braku przestrzeni, różnorodności, zmienności. Wpierw dla ciała i wartości zeń wywodzonych. Dla oczu, które mogą sięgać w dal, sycić się kolorami, kształtami. Dla mięśni, które mogą spalać energię, budując nie tylko zdrowie w planie fizycznym, ale też dając tym uwolnienie dla psyche. Kiedy patrzymy w ekrany, potrafimy zobaczyć w prezentowanych treściach głębie przestrzeni. Ale to dzieje się tylko na poziomie interpretacji widzianych obrazów. Obrazy te z perspektywy naturalnego oprzyrządowania, anatomii, fizjologii działania zmysłu wzroku są zawsze płaskie. W naturalnych warunkach nasze oczy przeczesują przestrzeń w całym zakresie odległości, od rzeczy bliskich nam do odległych. Właśnie dlatego odpoczywają i utrzymują stan największego potencjału. I niezależnie od tego, czy i jak bardzo zdajemy sobie z tego sprawę, tak to funkcjonuje. Izolacja w małych przestrzeniach, także ograniczenie różnorodności tego, co widzą nasze oczy, jest moim zdaniem swoistą formą deprywacji. Najwyższą zaś jej formą, długotrwałe patrzenie się w jakiś ekran. Podobnie jest z tym, co odbieramy za pomocą zmysłu słuchu. Ja sam mam olbrzymią i świadomą potrzebę doświadczenia naturalnych dźwięków i dźwięków natury. Odwołam się do metafory mapy i terytorium, którą Alfred Korzybski ujął w stwierdzeniu: mapa to nie jest terytorium. Dla mnie samego odczucia audialne w ambiencie czy też surroundzie, tym wszechogarniającym zanurzeniu się w naturze, ma się do dźwięków generowanych przez dowolne technologie, podobnie jak terytorium do mapy właśnie. Terytorium zawiera wszystko, co możemy zauważyć i nazwać, jak również wszystko to, czego nie zauważamy i nie uświadamiamy sobie, podczas gdy mapy zawierają dokładnie tyle, ile i jak w nich opiszemy. Stąd na przykład widzę różnicę między izolacją w naturze i zamknięciem w domowych przestrzeniach. Między innymi Dlatego tak mocno odczuwam brak możliwości wchodzenia do lasu, łażenia po łąkach, bycia w kontakcie z naturą na różne sposoby. I nie wierzę, że możemy bardzo różnić się w tych kwestiach. Skłaniam się ku stwierdzeniu, że brak potrzeby bycia w kontakcie z naturą jest przejawem upośledzenia człowieka. Chociaż, z drugiej strony, przyjmując, że ewolucja działa nieustająca, może właśnie widzimy wyłonienie się nowego gatunku, człowieka miejskiego, Homo urbs. Piętrowa struktura tworząca człowieka, przechodzenie od materii nieożywionej przez fizjologię komórek, współdziałanie narządów i układów i, ostatecznie, całego organizmu, współbrzmi z naszą psychiką. Ukorzenia ją, tworzy potencjały i w którymś momencie ogranicza możliwości. Nasza zdolność konsumpcji świata, postrzegana z perspektywy umysłu, jest ograniczona zdolnością recepcji i przepływu danych w fizycznych strukturach ciała, podtrzymującego to złudzenie dla jednych, dla innych nieśmiertelny komponent człowieka. Mam tu na myśli koncept przedchrześcijańsko-religijny, jakkolwiek przyjęty i eksploatowany chętnie. Niezależnie od przyjętej perspektywy i systemu wartości, wszystkie procesy naszego umysłu opierają się o ten komponent materialistyczny. Od jakości relacji między psychę a somą w dużej mierze zależy jakość, a pewnie i komfort naszego istnienia. Oczywiście w całym spektrum, którego środek czyni to, co przyjęliśmy określać miarą normy, a skrajności kojarzyć z nadużyciami bądź niedoużyciem, generalnie poza normalnością. Moja potrzeba filozofowania pcha mnie tu do eksploracji wątków wyrażanych we współistniejących w nieustającym połączeniu koncepcjach ciała w umyśle i umysłu w ciele. Ponieważ to jednak zupełnie inna bajka, którą kiedyś może przybliżę na blogu, ograniczę się do wskazania czysto przykładowych podejść do konstrukcji czy też kreacji siebie, w przestrzeni od anoreksji do bigoreksji. To oczywiście olbrzymie uproszczenie sprawy. Dość wspomnieć historię człowieka, którego fizyczne i psychiczne defekty legły u podstaw tego, co dzisiaj przejawia się powszechną tendencją do rugowania ciała i tego, co cielesne w ogólności i nienawiścią do kobiet w szczególności. Instytucjonalizowanej formie, w postaci związku religijnego, ale też replikacji tego fenomenu, rozumianego jako wymysłu ludzkiego, w odróżnieniu od rzeczy i zjawisk istniejących samymi w sobie, czyli noumenów, czyli w postaci memu, kulturowego odpowiednika biologicznego genu, jakim jest religia. Chcę powiedzieć, że dla mnie samego wolność umysłu ma związek z doświadczaniem wolności w cielesności doświadczeń, zmienności, odmienności, bogactwie i różnorodności. Dlatego jedną z form karania jednostek jest ich fizyczna izolacja i doświadczenie ograniczeń z niej płynące. To każe mi stawiać pytania, ile wolności od, a ile wolności do? Czym jest i gdzie znajduje się równowaga? Bo może nie istnieje arystotelesowski złoty środek jako punkt, a jedynie spektrum międzybiegunowej oscylacji. Wracając do naszych domowych doświadczeń. Najpierw zaobserwowałem tąpnięcie, nagłe i skokowe, jakkolwiek nie będące zaskoczeniem płynącym z niewiedzy czy braku wyobraźni konsekwencji tego stanu, ale tylko i aż z przeżywania izolacji od przyrody i niezapośredniczonych w technologii interakcji międzyludzkich, tego dotychczas tak naturalnego dla nas doświadczenia codzienności. Emocje stały się nad wyraz mocne, przejmujące wręcz. Nie znajdując innego ujścia, stały się boleśnie odczuwalne pośród nas. W czasie tych kilku tygodni udało nam się wypracować czy też wynegocjować konsensus psychiczno-fizyczny wspólnego bycia. Jakkolwiek czasami iskrzyło, że aż. Pamiętasz, jak pisałem o naszych świętach? O radości bycia razem? Tu niejako nic i wszystko się zmieniło. To za sprawą zamiany niegdysiejszych możliwości na aktualne konieczności. Doświadczam, ale też przyglądam się doświadczaniu teraźniejszości, w której zostaliśmy pozbawieni możliwości tak oczywistych i trywialnych, że wcześniej niedostrzeganych, niedowartościowanych niejako z perspektywy uwięzienia niczym kochanowskie zdrowie. Nie żyjemy tak jak chcemy, a tak jak potrafimy. Teraz jest już znacznie lepiej. Jeszcze trochę się poprzyglądam i podoświadczam, nie mogłem się oprzeć, żeby tak powiedzieć, i podsumuję, co straciliśmy i tracimy, a co zyskaliśmy i jeszcze możemy zyskać na tej zmianie świata. Bo to przecież już chyba oczywiste, że ten, który znaliśmy, już minął, a przed nami nowy. Pytanie tylko, parafrazując Huxleya, czy rzeczywiście wspaniały? Obiecałem sobie, że jeśli dojdzie do lockdownu, to wreszcie będę miał możliwość nadrobić również i blogowe zaległości. Jak widać, myślenie nie zawsze jest moją mocną stroną. Jeśli jest nią kiedykolwiek.
Piszę, bo lubię. Nagrywam, bo mogę. Słuchasz, bo wspierasz. żonatyidzieciaty.pl Blog audio.